Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o cudach dokonanych przez Jezusa w Galilei, w Kafarnaum i nad jeziorem Genezaret. Jezus uzdrowił m.in. człowieka trędowatego, sługę setnika, teściową Piotra i wielu, wielu innych cierpiących i chorych. Potem, w czasie przeprawy na drugi brzeg, Jezus uciszył burzę, która rozpętała się nad jeziorem. W końcowej części 8 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy przepłynął na drugi brzeg w okolice Gadary, przybiegli do niego dwaj ludzie opanowani przez demony, którzy mieli kryjówkę w grobach. Ponieważ byli groźni dla otoczenia, nikt nie miał odwagi tamtędy przechodzić. Obaj zaczęli krzyczeć: zostaw nas w spokoju, Synu Boga. Już teraz przyszedłeś nas dręczyć? A w pobliżu pasło się duże stado świń. Demony zaczęły go błagać: jeśli już nas wyrzucasz, pozwól nam wejść w to stado świń. Powiedział do nich: precz stąd. Opuściły więc tych ludzi i wpadły między świnie. A całe stado zerwało się, pognało po zboczu do jeziora i utonęło. Ci, którzy pilnowali świń, uciekli do miasteczka i opowiedzieli o całym zajściu z obłąkanymi. Wtedy mieszkańcy miasta wyszli na spotkanie Jezusa, a gdy zobaczyli, błagali, aby odszedł z tej okolicy. Jezus przybył na drugą stronę jeziora. Zetknął się z dwoma ludźmi opętanymi przez demony. Ludzie ci byli bardzo groźni dla przechodniów. Jeden z uczonych pisze, że w XIX wieku widział ludzi, którzy wyglądali zupełnie tak, jak owi dwaj opętani z grobów Gadary. Dzisiaj obserwujemy bardzo podobne wypadki. Czytamy w książce owego człowieka: są to furiaci, niebezpieczni maniacy, którzy wędrują po wzgórzach, a śpią w jaskiniach i grobach. W wypadku napadu paroksyzmu są bardzo niebezpieczni. Odznaczają się nadzwyczajną siłą. Ofiary obłędu zrzucają z siebie odzienie. Widziałem takich ludzi całkowicie nagich wśród tłumu na ulicach Bejrutu i Sydonu. Zdarzają się wypadki, że biegną przez pola i straszą okolicznych mieszkańców. Ten opis pochodzi z XIX wieku. Pan Jezus wykazał niezwykłą odwagę, nakazując milczenie owym dwom ludziom. Szczegółowy opis tego zdarzenia znajduje się w Ewangelii Marka. Jest to opowieść o cudzie, który wywołał wiele dyskusji. Dyskusji, która koncentruje się przede wszystkim na fakcie zagłady trzody świń. Nie można jednak porównywać wartości trzody świń z wartością nieśmiertelnej duszy człowieka. Nie wahamy się spożywać szynki na śniadanie lub schabu na obiad. Nasza sympatia dla świń nie jest aż tak wielka, byśmy powstrzymywali się od spożywania ich mięsa. Czy mamy więc prawo skarżyć się, że Jezus uzdrowił dwóch ludzi kosztem trzody świń? Nikt nie powie, że ten fakt stanowi zachętę do zadawania cierpień zwierzętom. Trzeba po prostu zachować właściwe proporcje w ocenie pewnych zjawisk. Największa tragedia tego zdarzenia rozegrała się potem. Pasterze świń pobiegli do miasta i opowiedzieli o tym, co się zdarzyło. W wyniku tego mieszkańcy miasta prosili Jezusa o natychmiastowe opuszczenie ich okolicy. Mamy tu do czynienia z egoizmem ludzkim w najgorszym wydaniu. Nie brano pod uwagę faktu, że dwaj ludzie odzyskali zdrowie. Liczyło się tylko, że poniesiono stratę z powodu zagłady świń. Jakże często ludzie mówią: nic mnie nie obchodzi, co dzieje się z tym człowiekiem, jeśli tylko ja nie ponoszę przy tym żadnej straty. Może dziwi nas brak serca mieszkańców Gadary, ale pamiętajmy, że nieraz sami wykazujemy niechęć, gdy trzeba komuś pomóc kosztem własnych przywilejów. Pamiętajmy, że jako ludzie wierzący nie możemy być egoistami. Powinniśmy się cieszyć, gdy ktoś odzyskuje zdrowie, gdy ktoś zostaje wyzwolony z więzów grzechu. Nawet jeśli byśmy w związku z tym mieli ponieść jakieś koszty. Zakończyliśmy lekturę 8 rozdziału Ewangelii Mateusza. Następny, 9 rozdział przynosi wieści o tym, że przeciwko Jezusowi, o którego działalności było coraz głośniej, wytoczono pierwsze oskarżenia. W rozdziale 9 dostrzegamy pierwsze chmury nadciągającej burzy. Narasta opozycja. Słyszymy pierwsze oskarżenia rzucane przeciw Jezusowi. Oskarżenia, które ostatecznie doprowadzą go na wzgórze Golgoty, na krzyż. W tym rozdziale słyszymy cztery główne oskarżenia skierowane przeciw Jezusowi. Po pierwsze, oskarżano go o bluźnierstwo. Oskarżano go o bluźnierstwo, ponieważ przemawiał tak, jak może przemawiać tylko Bóg. Przeciwnicy Jezusa oskarżali go, że obraża Boga, ponieważ przypisuje sobie posiadanie Jego mocy. Po drugie, oskarżano Jezusa o niemoralność. Jezus znalazł się na przykład na uczcie w towarzystwie celników i grzeszników. Faryzeusze domagali się wytłumaczenia, dlaczego biesiaduje z tego rodzaju ludźmi. Sugerowali, że jest podobny do towarzystwa, w jakim przebywa. Oskarżano Jezusa o niemoralność, dlatego że przebywał w towarzystwie ludzi niemoralnych. Jeśli ktoś kogoś nie lubi, to jest bardzo skory przekręcić, błędnie wytłumaczyć wszystko, co nielubiana osoba czyni, przypisać jej motywy, którymi nigdy się nie kierowała. Jedną z ulubionych broni jest przypisywanie komuś błędnych motywów. Czynili to właśnie przeciwnicy Jezusa. Po trzecie, oskarżano Jezusa o zaniedbania w wykonywaniu praktyk religijnych. Uczniowie Jana zapytywali uczniów Jezusa, dlaczego ich nauczyciel nie pości. Każdy człowiek, który łamie konwenanse, musi liczyć się z tym, że spotkają go przykrości. Każdy, kto łamie przepisy religijne, będzie miał szczególne trudności. I w końcu Jezusa oskarżano o przymierze z diabłem. Gdziekolwiek pojawia się nowa siła, na przykład w wypadku duchowego uzdrowienia, znajdą się zawsze tacy, którzy powiedzą: musimy być ostrożni, może to być dzieło diabelskie, a nie Boże. Tak było nawet w przypadku działań Jezusa. A więc jesteśmy świadkami zainaugurowania kampanii przeciw Jezusowi. Już działają oszczercy. Języki mówiące szeptem zatruwają atmosferę. Padają oskarżenia o złe motywy. Rozpoczyna się akcja zmierzająca do wyeliminowania Jezusa. Właściwie już w tym momencie Jezus znalazł się na drodze prowadzącej wprost na Golgotę. Pierwsze wydarzenie opisane w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza jest następujące. Jezus wsiadł do łodzi i popłynął z powrotem do swojego miasta. Tam przynieśli do Niego na noszach człowieka sparaliżowanego. Jezus, widząc z jaką wiarą przychodzą, powiedział do chorego: Synu, bądź dobrej myśli, jesteś wolny od swoich grzechów. Znawcy prawa pomyśleli sobie: to przecież bluźnierstwo. Ale Jezus przejrzał ich myśli i zapytał: czemu tak źle o mnie myślicie? Co jest łatwiej powiedzieć: jesteś wolny od swoich grzechów, czy też wstań i zacznij chodzić? Musicie wiedzieć, że Syn Człowieczy ma na ziemi prawo uwalniać od grzechów. Dlatego mówię teraz sparaliżowanemu: wstań, zabierz noszę i idź do domu. A on wstał i poszedł do domu. Gdy to ludzie zobaczyli, przelękli się i sławili Boga za to, że obdarzył człowieka taką mocą. Zdarzenie to nastąpiło w Kafarnaum. Rzecz ciekawa, że w tym czasie Jezus tak często przebywał w Kafarnaum, że w tekście biblijnym czytamy, iż nazywano je Jego miastem. W owym czasie Kafarnaum było ośrodkiem działalności Jezusa. Przyniesiono do Niego sparaliżowanego. Nieśli Go przyjaciele. To wspaniały obraz przedstawiający uratowanie człowieka dzięki wierze przyjaciół. Gdyby nie Jego przyjaciele, człowiek ten prawdopodobnie nigdy by się nie znalazł w obecności Jezusa. Nie byłby uzdrowiony. Być może, że był już tak zrezygnowany i rozczarowany, iż przyjaciele przynieśli go wbrew jego woli. Bez względu na to, jak się przedstawiała sytuacja, jedno jest pewne. Został on uratowany dzięki wierze swoich przyjaciół. Jeśli ktoś ma przyjaciela, który nie zna Chrystusa lub który odnosi się do Niego z obojętnością albo nawet wykazuje wrogi stosunek do Jezusa, to jednak chrześcijańskim obowiązkiem jest nie pozwolić mu pozostać w tym stanie, lecz przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, a przynajmniej próbować to uczynić. Danego człowieka nie możemy zmusić siłą, wbrew woli, do przyjęcia Jezusa. Możemy mu jednak wskazać drogę. Nie możemy uczynić z kogoś chrześcijanina na siłę, ale powinniśmy uczynić wszystko, żeby przyprowadzić go do Jezusa. Postawa Jezusa względem tego człowieka może wydawać się z pozoru niezwykła, dziwna. Jezus rozpoczyna od stwierdzenia, że jego grzechy zostały mu przebaczone. Ten sposób uzdrowienia uraził do głębi uczonych w piśmie. Jezus ośmiela się przebaczać grzechy. Przecież wiadomo, że przebaczanie grzechu stanowi domenę jedynie Boga. Według nich Jezus zbluźnił przeciwko Bogu, obraził Boga. Jezus nie wystąpił przeciw ich argumentacji, wyszedł z ich punktu widzenia, przejrzał ich myśli i zapytał: cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy Twoje, czy powiedzieć: wstań i chodź? Uczeni w piśmie wierzyli, że nikt nie jest w stanie podnieść się i chodzić, jeśli grzechy jego nie zostały przebaczone. Wiązali chorobę paraliżu z grzechem. Jeśli Jezus spowoduje, że ten człowiek wstanie i będzie chodził, to tym samym dostarczy nieodpartego dowodu, że grzechy jego zostały przebaczone. Jezus dowiódł, że jest w stanie zapewnić przebaczenie duszy i ciała. Jest niezaprzeczalną prawdą, że nie możemy być zdrowi pod względem fizycznym, jeśli nie jesteśmy zdrowi duchowo. Podobnie jak w przypadku owego człowieka i w naszym życiu, Jezus musi uzdrowić przede wszystkim naszą duszę. 9 wiersz 9 rozdziału Ewangelii Mateusza zawiera opis powołania Mateusza na ucznia Jezusa. Czytamy: odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał on na imię Mateusz. Powiedział mu: chodź ze mną. A on wstał i poszedł z Jezusem. Nie było chyba bardziej nieodpowiedniego kandydata na urząd apostoła niż Mateusz. Był on celnikiem. Celnicy byli poborcami podatkowymi. Władze rzymskie rozwinęły system, dzięki któremu podatki miały być zbierane możliwie skutecznie i tanio. Sprzedawali zezwolenie na zbieranie podatków na danym terenie. Jeśli ktoś nabył takie zezwolenie, to miał obowiązek wobec władz rzymskich wpłacać regularnie ustaloną sumę. Cokolwiek uzyskał ponad tę sumę, stanowiło to jego zarobek. Tego rodzaju system doprowadzał do wielu nadużyć. Ludność nie wiedziała, ile jest zobowiązana płacić, zwłaszcza że w tamtych czasach nie znano przecież gazet ani radia, nie było środków masowego przekazu, które by obwieszczały te czy inne rozporządzenia. Ludność nie miała prawa też występować przeciw celnikom. W konsekwencji wielu z nich wzbogaciło się bardzo w sposób nieuczciwy. Istniały 3 podatki. Pierwszym był podatek od ziemi. Każdy powinien płacić 10 z plonów zbóż i 1/5 zbiorów owoców i winogron. Podatek wpłacany był w gotówce lub w naturze. Istniał też podatek dochodowy, który stanowił 1% dochodu. Był jeszcze tak zwany podatek od głowy, pogłówne. Podatek, który był zobowiązany płacić każdy mężczyzna w wieku od 14 do 65 lat i każda kobieta w wieku od 12 do 65 lat. Były to podatki stałe, podatki, które nie przynosiły prywatnego dochodu celnikom. Istniały jednak jeszcze inne podatki. Trzeba było na przykład płacić cło wysokości od 2,5% do 12,5% za wszelkie towary importowane i eksportowane. Podatek ten trzeba było płacić za prawo do podróżowania po głównych drogach, za przechodzenie przez mosty, wkraczanie na rynek miast lub do portu. Był podatek od zwierząt jucznych, od kół i osi wozów. Istniały podatki od nabycia i sprzedania danego towaru. Istniały pewne artykuły, na które państwo miało monopol. Wszystko to wiązało się z podatkami. Poborców podatkowych powszechnie nienawidzono. Byli oni przecież na służbie okupantów. Zbijali fortunę kosztem nieszczęścia swoich rodaków. Posługując się współczesnym językiem, nazwalibyśmy ich kolaborantami. Zazwyczaj byli to ludzie nieuczciwi. Oszukiwali nie tylko swoich rodaków, ale również władzę. Mieli wspaniałe dochody z łapówek od ludzi bogatych, którzy chcieli uniknąć płacenia przypadających na nich podatków. Poborcy podatkowi nie są lubiani nigdzie, ale nienawiść Żydów do nich była podwójna. Żydzi bowiem uważali, że płacenie podatków jakiemukolwiek śmiertelnemu władcy stanowi pogwałcenie praw bożych i obrazę majestatu Boga, który przecież jest królem Izraela. Zgodnie z prawem żydowskim, poborca podatkowy nie mógł uczęszczać do synagogi. Był traktowany na równi z rzeczami i zwierzętami nieczystymi. Nie wolno mu było występować w roli świadka w żadnej sprawie. W jednym szeregu klasyfikowano zbójców, morderców i celników. Jezus powołał więc człowieka, którego wszyscy nienawidzili, którym wszyscy pogardzali. Oto jeden ze wspaniałych przykładów ukazujących, jak Jezus dostrzega w człowieku nie tylko to, kim on jest, ale również kim może być. Mateusz został uczniem Jezusa i to on wiernie spisał słowa Bożego Syna. Kafarnaum było położone na terytorium należącym do króla Heroda Antypasa. Prawdopodobnie Mateusz nie służył więc bezpośrednio dla Rzymu, lecz dla Heroda. W Kafarnaum krzyżowały się ważne drogi, zwłaszcza wielka droga prowadząca z Egiptu do Damaszku i droga morska. Miasto stanowiło wrota do terytoriów Heroda. Mateusz był niewątpliwie jednym z tych urzędników celnych, którzy pobierali cło za wszystkie towary. Niekoniecznie trzeba sądzić, że Mateusz nigdy nie widział Jezusa. Na pewno słyszał o tym Galilejczyku, który przyszedł z poselstwem zupełnie nowym i przemawiał z taką mocą, jak nikt dotąd. Jezus zaliczał do swych przyjaciół ludzi, na których przyzwoici obywatele patrzyli z odrazą. Być może Mateusz słuchał Jezusa, stojąc gdzieś na uboczu. Słowa Pana prawdopodobnie już wcześniej poruszyły jego serce. Być może zastanawiał się nad tym, czy nie warto zmobilizować się jeszcze raz, zacząć szukać lepszego świata, porzucić stare życie, wstyd i rozpocząć wszystko od nowa. I oto ujrzał stojącego przed sobą Jezusa. Usłyszał jego wezwanie. Przyjął to wezwanie. Wstał, porzucił wszystko i poszedł za nim. Zwróćmy uwagę na to, co Mateusz stracił, a co zyskał. Stracił wygodną pracę, ale znalazł cel życia. Stracił dobre dochody, lecz zyskał szacunek. Stracił wygodę, bezpieczeństwo, lecz zyskał życie tak ciekawe, o jakim nie mógł nawet marzyć. Przyjąwszy wezwanie Chrystusa, może staniemy się ubożsi o rzeczy materialne. Niewątpliwie jednak znajdziemy pokój, radość i urok życia nieznany przedtem. W Jezusie Chrystusie można znaleźć bogactwo, które przewyższa wszystko, co tracimy dla Jego sprawy. Zwróćmy uwagę na to, co Mateusz zostawił, a co wziął. Zostawił stół poborcy podatkowego, ale zabrał jedną rzecz – pióro. Jest on wspaniałym przykładem tego, jak Pan Jezus wykorzystuje każde uzdolnienie człowieka, który do Niego przychodzi. Nie jest pewne, czy inni spośród 12 apostołów umieli władać piórem. Galilejscy rybacy zazwyczaj nie posiadali zbyt wielkich umiejętności pisarskich. Mateusz posiadał tę umiejętność. Ten człowiek którego zawód wyszkolił we władaniu piórem, posłużył się tym piórem dla ułożenia pierwszego podręcznika przedstawiającego nauczanie Jezusa. Podręcznika, który należy zaliczyć do najważniejszych ksiąg świata. Kiedy owego dnia Mateusz porzucił stół poborcy podatkowego, zostawił wiele w sensie materialnym, ale odziedziczył fortunę w sensie duchowym. Tak dzieje się zawsze, gdy grzeszny człowiek postanawia pójść za Jezusem.